środku dnia.
W tej godzinie zapraszam Państwa do rozmowy o służbie zdrowia, o jej najlepszym możliwym modelu. Za pretekst do tego posłużyła mi wczorajsza debata w Pile, zorganizowana przez Fundację Our Future. O tym, co w tym temacie interesuje młodych ludzi, bo fundacja działa na rzecz i dla młodzieży, mówi krótko Michał Maurycy Mazur z tejże fundacji Our Future Foundation.
Czemu są takie kolejki? Czemu to jest wszystko takie skostniałe? Czemu tak ciężko się dostać do specjalisty? No ale my chcemy to troszeczkę odczarowywać i też pokazywać, z czego to wynika. I że są pewne pomysły, ale żaden system ochrony zdrowia nie jest idealny i nigdy nie będzie.
Taką świadomość mają młodzi. To teraz wyjdźmy na ulicę. Niechaj to będą właśnie ulice Piły i tam o doświadczenia mieszkańców z leczeniem z publicznych środków i prywatnych zapytał Przemysław Stochaj.
To jest jedna wielka katastrofa. Chodzę do ortopedy. W ciągu 4 dni załatwiłam sobie prywatną operację. A na państwową musiałam czekać od października, teraz dopiero 7 maja.
Czyli kolejki.
I to jeszcze jakie?
Sama służba zdrowia, w sobie sama służba zdrowia, okej, tylko kolejki nie te. Czeka się na przykład do kardiologa pół roku.
To są największe problemy.
Kolejki, tak, dlatego, że ludzie są chorzy i potrzebują pomocy tu i teraz, a nie czekać pół roku. A jeżeli jest na CIT, to czeka się też około miesiąca.
A czy prywatna ochrona zdrowia powinna funkcjonować obok publicznej?
Gdybym nie musiała płacić ZUS-u, to bym nie płaciła. Szłabym prywatnie, zresztą tak czy tak idę prywatnie.
Tylko i wyłącznie prywatna i moim zdaniem wszystkie moje składki, które idą na państwową służbę zdrowia, powinny być odkładane na jakieś subkonto, z których będę mogła sobie prywatnie skorzystać, kiedy zajdzie taka potrzeba. Samo podejście lekarza do pacjenta jest o wiele bardziej empatyczne niestety w prywatnej służbie zdrowia.
Lekarz jest milszy, jeżeli wykupujemy usługę prywatną?
Niestety, ale tak.
Jakieś rozwiązanie tej sytuacji?
Wie pan, już mądrzejsi od nas wymyślali i nic nie wymyślili.
Dosypanie trochę pieniędzy, czy coś by dało do NFZ-u na przykład?
Nie, te kolejki są i tak, tak długie, więc chodzi mi o to, że to nie masz takiego złotego środka chyba, no. Ale lepsze zarządzanie tymi pieniędzmi to by było okej, nie?
A może nam się uda w tej audycji znaleźć złoty środek z Państwa pomocą oczywiście. 618-654-654, numer do studia, przypominam. Proszę Państwa, będziemy oczywiście, ja namawiam Państwa do tego, żeby może o swoich takich konkretnych przypadkach opowiedzieć, nie wnikając oczywiście w kartę medyczną Państwa, tylko właśnie w to, jak przebiega Państwa kontakt ze służbą zdrowia. Ja w naszych wędrówkach po materiałach reporterskich przygotowanych przez Przemka Stochaja zaraz będę wędrował dalej, ale Państwo już dzwonią, więc odbieram pierwszy telefon. Dzień dobry, halo.
Witam, Krzysztof z tej strony.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Reprezentuję instytucję, która świadczy usługi w ramach NFZ-u. Jestem niepublicznym podmiotem. Tak patrząc na to od wielu lat, to myślę, że dopóki ktoś nie podejmie odważnej decyzji, taką, którą podjęto wiele lat temu w Czechach. Bo w Czechach był ten sam problem. Praktycznie 99% lekarzy zaczęło wyjeżdżać do Niemiec. Trzeba było zrobić jedną niepopularną rzecz. Podnieść wynagrodzenie lekarzy, którzy są, zatrzymać ich w kraju. No i mają 4, o ile pamiętam, fundusze, które z sobą konkurują, co sprawia, że pacjenci zapisują się do tych funduszy, które lepiej pracują. Ci lekarze, którzy pracują w tychże funduszach, nie zarabiają. To nie jest idealne rozwiązanie, ale to jest jedno ze sprawdzonych. Natomiast my kroczymy metodą, a może się uda, od wyborów do wyborów. Teraz nam się proponuje zawodowe szkoły medyczne, które, przepraszam, pytanie, na jakim poziomie będą kształciły przyszłych adeptów, kiedy mamy już dzisiaj też problem z poziomem kształcenia, bo to jest kwestia poziomu również kształcenia w szkole średniej, gdzie powiedzmy sobie uczciwie poziom matury jest żenująco niski, w związku z tym ci, którzy dochodzą do uczelni medycznych też niestety no, już mają niższy poziom i to jest układ naczyń połączonych. Natomiast proszę Państwa, to, że ktoś tam powiedział, że lekarz w prywatnym gabinecie jest sympatyczny, tak, ponieważ w gabinecie prywatnym on nie musi pisać tysiąca różnych informacji, w których jest zobowiązany w ramach umowy z Narodowym Funduszem wypełniać.
Czyli nie ma tej buchalterii.
Dokładnie. Przepraszamy, robiąc elektronizację dokumentacji medycznej. Wspaniała rzecz. Tylko straciliśmy cały starszych specjalistów, którzy odeszła, bo znam całą masę, którzy odeszła, bo się stresowała tym, że on z komputerem nie jest na tyle zaprzyjaźniony, że on nie ma zamiaru się zastanawiać, czy on w ciągu kilkunastu którzy pacjenta stukając w takie czy inne pola, tak? Bo pół biedy. Lekarze napiszę dokumentację, ale zmiana pól, wypełniania całej masy różnych zestawień, które są niezbędne, żeby tę tak zwaną wizytę zamknąć, w cudzysłowie, sprawia, że w większości czasu poświęca uwagę i energię na to, jak to wypełnić, i nie na to, kto przed nim siedzi. W związku z tym, dopóki nie wprowadzimy również czegoś takiego jak asystentka medyczna, która będzie biegła i to będzie prowadziła lekarzowi, a specjalista z wieloletnim stażem, nie stać nas na to, żeby się zajmował tym, czy on się będzie stresował, czy nie, proszę Państwa, po prostu stajemy na głowie w tym wszystkim. Tak? To są rzeczy, które są, istnieją na świecie. Nie otwierajmy drzwi, które już funkcjonują. No weźmy chociażby ten wspomniany Czechy, popatrzmy na to, co możemy zrobić, a nie myśmy wzięli niestety standard służby zdrowia brytyjski, gdzie do specjalisty długo nie można się dostać, bo no, lekarze rodzinni starają się, wiadomo, że tutaj, broń Boże, nie chcę ich krytykować, ale starają się tego pacjenta prowadzić, natomiast czasami go trzeba wcześniej wypuścić do specjalisty. Sekundo, kształcenie w systemie amerykańskim, czyli mamy testy, różne rzeczy, natomiast zapomnieliśmy, że drugim etapem kształcenia w Ameryce jest tak zwany tutor, czyli opiekun tego młodego człowieka, który skończył studia, który przez następne ileś lat jest pod opieką tego specjalisty.
Bardzo, tu może już wejdę panu w słowo. Dziękuję panu. Czyli pan proponuje ścieżkę czeską, tutaj po sąsiedzku, podnieść płace w służbie publicznej, płace, rozumiem, lekarzy, ale chyba nie tylko, tak? Taki jest pana...
To jest kwestia organizacji szeroko rozumianej, bo pacjenci mają oczekiwania dzisiaj. No niestety służba zdrowia jest zmęczona, a pandemia jeszcze udowodniła to, że mamy problem z wieloma systemami. To, że jest pieniądze. Pieniądze idą, proszę Państwa, na to, że są laboratoria, rozpoznawalność. Natomiast dzisiaj nam brakuje specjalistów, tak? Jest to problem w całej masy. Pacjenci mówili, ile czasu na pewne zabiegi czekają. Tych ludzi nie ma na rynku. Co z tego, że pan wybuduje kolejne szpitale? Pytanie, a kto w tych szpitalach będzie pracował?
Bardzo panu dziękuję. Proszę Państwa, czyli tutaj nasz słuchacz między wierszami opowiada się oczywiście za podlewaniem, pielęgnowaniem publicznej służby zdrowia. A ja postawię takie czarno-białe pytanie. Jak wiadomo, życie nie jest czarno-białe. Który system ochrony zdrowia jest lepszy, publiczny czy prywatny? Stawiając problem w ten sposób, chcemy uwypuklić problem. Na nasze wyjaskrawione pytanie odpowiada ksiądz dr Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Ministrze Zdrowia.
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy lepsza byłaby tylko i wyłącznie publiczna, czy też publiczny czy prywatny system ochrony zdrowia, dlatego że te dwa systemy się ze sobą przenikają i muszą się przenikać. W związku z tym ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której bylibyśmy tylko i wyłącznie beneficjentami publicznego systemu ochrony zdrowia lub skazani bylibyśmy tylko i wyłącznie na prywatny system ochrony zdrowia. Publiczny system ochrony zdrowia daje pacjentowi pewne poczucie bezpieczeństwa, zdrowotnego bezpieczeństwa w sytuacji, w której na przykład mówimy o procedurach wysokospecjalistycznych, mówimy o dostępie do wybitnej klasy wąskich specjalizacji, czy też leczenia na przykład chorób rzadkich, ale nie tylko. No, w ogóle system publiczny przekłada się na bezpieczeństwo, na myślenie o tym, że człowiek w systemie jest bezpieczny, ponieważ zawsze będzie mu w sytuacjach nagłych przysługiwała możliwość skorzystania z publicznej ochrony zdrowia. Naturalnie na tą możliwość skorzystania nakłada się cieniem dostępność, czyli kolejki oczekujących do różnych specjalistów czy na różne świadczenia. Proszę Państwa, nie ma naprawdę w żadnym kraju takiego systemu, który by był poza kolejkowy i z łatwym dostępem do każdego specjalisty. No niestety rzeczą oczywistą jest to, że w niektórych sytuacjach trzeba czekać i to jest irytujące dla pacjentów, no ale rozwiązania systemowe, które są wprowadzane w ramach rozwiązań prawnych, przynajmniej pozwalają na to, żeby osoby z chorobami onkologicznymi miały zapewnioną szybką ścieżkę diagnostyczną i terapeutyczną i to faktycznie się udało zrobić.
Nie ma kraju bez kolejek do lekarzy specjalistów, usłyszeliśmy w tej wypowiedzi. Przy telefonie kolejny słuchacz, dzień dobry, witam pana.
Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich i podziwiam chorujących, którzy muszą się zmagać tutaj z naszą chorą, bo tak się słyszy tu i ówdzie, z chorą służbą zdrowia. Słyszę, że tutaj no mamy dostępność, mamy ten... Chory ma prawo chorować i to jest jego jedyne prawo, nic poza tym. A określenie, że służba zdrowia jest chora, ma swoje przełożenie na rzeczywistość, bo lekarz czy pielęgniarka nie czuje tego bólu, nie czuje tej rozpaczy, tej determinacji, tego zniechęcenia pacjenta, że musi chodzić, prosić, błagać się, o wizytę, o badanie, o zrobienie jakichkolwiek wyników czy zabiegów. I wstydzę się, że na przykład państwo polskie no, rządzi jak rządzi służbą zdrowia, owsiak zbiera od ludzi pieniądze, między innymi też jakieś tam pieniądze daje, a później są kłótnie odnośnie wykorzystania tych urządzeń. Pytam się, gdzie jest rola państwa? Owsiak musi takie rzeczy robić, przy okazji jeszcze zarabiać. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, są kolejki do różnych specjalistów i będą. Urządzenia, które mają ułatwić służbie zdrowia postawienie diagnozy, wyleczenie pacjenta, się okazuje, że na Narodowy Fundusz Zdrowia są niedostępne. Prywatnie znajduje się czas, znajdują się fachowcy, którzy obsłużą, a tak te urządzenia stoją bezczynne dniami, miesiącami.
Nie a wiem, skąd dlaczego. Pan ma taką wiedzę, taką świadomość, że stoją urządzenia nieużywane?
No bo jeżeli na przykład jest kolejka do jakiegoś tam badania jakimś urządzeniem i się okazuje, że kolejka jest, nie wiem, za pół roku, za rok, a przychodzi ktoś prywatnie, wyjmuje pieniądze z kieszeni, płaci i ma zrobione od razu. No to o czym doświadczy urządzenie? Jest wolne. Tylko ktoś po prostu nie ma woli zrobienia badania tym urządzeniem. Powiem tak.
Proszę kończyć pomału.
Już kończę. Jest chora. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie, że jesteśmy zabezpieczeni przez służbę zdrowia. Nie będę wymieniał imienia i nazwiska. Dziewczyna poszła na usunięcie kamieni z woreczka żółciowego. I gdyby wcześniej dostała jakąś tą, jak to się mówi, no usypiający zastrzyk czy narkozę, to by się okazało, że miałaby zrobione przylaki. Bo pani pielęgniarka zapytała, czy nogę ogoliła. Ona mówi, dlaczego? No bo będziemy robić pani żylaki, nie kamienie w woreczku. Tak działa nasza służba zdrowia.
Dziękuję panu bardzo. Drastyczny przykład pan przytoczył fatalnej pomyłki. Ja tylko powiem, bo to była surowa bardzo ocena lekarzy, pielęgniarek. No ja słyszę i też znam lekarzy bardzo jednak uczulonych na to, jak pacjent się czuje, z czym przychodzi. I oczywiście bywa, że też z bólem informują, że taki czy inny zabieg musi poczekać, o ile on może czekać. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry. Znaczy, to pan trochę przesadził, bo z jedną rzeczą miał rację, że jeżeli są urządzenia typu tam tomografy, no to wiadomo, że jeżeli to w danym szpitalu czy w przychodni do tej godziny to działa, to znaczy, że później przez wiele godzin nie działa i pewnie brakuje pieniędzy na etat kolejny, żeby to mogło się szybciej zamortyzować, na to miejsce kupić nowe urządzenie, bardziej nowoczesne. Ale to chciałem tylko powiedzieć, że akurat mam dwóch braci lekarzy i tak słucham, co oni mi mówią i specjalistów nawiasem mówiąc i z tego strony mówią, że to też jest problem, jeżeli chodzi o lekarzy pierwszego kontaktu. Oni za przeproszenie z byle pierdołą wysyłają po to, żeby albo zmniejszyć swoje koszty do lekarzy specjalistów, gdzie na podstawie wyników zwykłych badań nie potrzeba na przykład wysyłać do hematologa z jakimiś tam głupotami, bo to przecież lekarz zwykły może na przykład coś tam przepisać. Na przykład widzi początkową jakąś anemię na przykład. Nie? I ci lekarze specjaliści są po prostu zawalani takimi rzeczami, które mogły być dawno załatwione na poziomie lekarza pierwszego kontaktu. Druga rzecz, jeżeli chodzi o lekarzy, to racja jest faktycznie, że w przychodniach powinny być specjaliści, można powiedzieć asystentki czy sekretarki medyczne. I tutaj też jest dla uczelni medycznych wyzwanie, żeby taką specjalizację otworzyć. I dlatego, że ten lekarz naprawdę, ja sam widziałem, ile czasu mu trwa przebadania, a ile czasu trwa wpisanie, wklepanie w te, nawet prawie do mnie to ręcznie by szybciej to zrobił na papierze ten lekarz. I druga, kolejna sprawa, to musimy się naprawdę zastanowić kwestia wyjazdu lekarzy. Ja nie mówię już o lekarzach tylko. Ale trzeba też pomyśleć o wszystkich studiach. No oni studiują za nasze pieniądze, za społeczne, mówię o uczelniach państwowych. I naprawdę trzeba skończyć z tym, że ktoś z góry planuje sobie zaczynając studia, a że wyjedzie z tego kraju. To po prostu trzeba z tym skończyć, bo i to pomijam począwszy od bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa, kończywszy na medycynie. Jeżeli studiujesz tutaj, to nie jest powrót wcale do komuny, bo jeżeli ktoś finansuje, są jakieś studia fundowane, powinien te kilka lat przepracować w miejscu, gdzie mu fundowano to.
Dziękuję panu bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Czyli zaczął pan opinią reprezentującą lekarzy specjalistów, których pan ma w rodzinie. Zanim oddam głos kolejnemu słuchaczowi, proponuję jeszcze kilkadziesiąt sekund. Posłuchajmy, no, publiczna czy prywatna, to trochę może to już teraz brzmi bardzo populistycznie. Zero-jedynkowa odpowiedź na to pytanie chyba nie istnieje. Ale minister zdrowia Adam Niedzielski, omawiając te kwestie, proponuje uporządkować terminologię.
Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Tutaj też jest pewne zamieszanie pojęciowe, bo jeżeli mówimy o to, kto jest właścicielem podmiotu medycznego, no to nie ma to znaczenia, czy to jest podmiot publiczny, czy podmiot prywatny. To nas nie różnicuje. Ja oczywiście chciałbym, żeby jak najwięcej podmiotów brało udział w publicznym systemie opieki zdrowotnej, to znaczy miało kontrakty z NFZ-em, żeby one były na tyle atrakcyjne biznesowo, finansowo, żeby to zainteresowanie świadczeniem usług poza systemem nie było duże. No ale oczywiście wiemy, jakie są realia, jeżeli chodzi o możliwość finansowania. No trudno jest przelicytować NFZ-owi no, różnych prywatnych świadczeniodawców, którzy płacą za usługi, więc ta konkurencja zawsze będzie miała miejsce. W interesie ministra zdrowia jest to, żeby system publiczny miał jednak jak najszerszy zakres.
Dwoje kolejnych słuchaczy czeka na wypowiedź i najpierw oddaję głos wedle kolejności do dzwonienia się panu mężczyźnie. Słucham pana.
Dzień dobry, Andrzej z tej strony. Drodzy państwo, najpierw chciałbym się tutaj odnieść do tego, co powiedział mój poprzednik, ale nie ten, co ma w rodzinie lekarzy, tylko ten pan starszy wcześniej. Mówił, że Oksak zbiera tam, musi zbierać na te różne sprzęty i jeszcze przy okazji zarabia. Ja do tego pana mam jeden apel. Jeśli robiłby to za darmo, to niech podniesie kamień i rzuci w Owsiaka. Większość sprzętu w szpitalu w obecnym czasie jest niemal ze zbiórek, które Owsiak organizuje. Większość ludzi leczy się takim właśnie sprzętem, więc jak słyszę takie opinie, to proszę wierzyć, że krew nie zalewa. Druga sprawa. Służba publiczna, służba prywatna. Lekarz, czy wykonuje pracę w służbie publicznej, czy w prywatnej, powinien do swojej roboty podchodzić tak samo jak każdy inny, który pracuje czy na prywatnym, czy na państwowym. Pierwsze jest nie szkodzić, tak jak mówi kurczę, przysłowie.
Przysięga?
Przysięga, tak. Arystotelesa bodajże. Tak?
Chyba nie.
Kurczę, zapomniałem. No dobra, mimo to o to. I teraz tak, jeśli szpitale kiedyś nie były tak dobrze wyposażone, jak teraz są, większość ludzi narzekała, lekarzy, że no bo nie mamy czym leczyć, dlatego nie możemy tylu ludzi leczyć. Teraz szpitale są bardzo dobrze wyposażone i gadka jest niemal ta sama, tylko że prywatnie łatwiej jest się wyleczyć i szybciej niż czekać w kolejce na tą kolej do szpitala z przyjętym z pieniędzy nomen omen publicznych, czytaj naszych. Jaka jest różnica w tym wszystkim? Bo ja tego nie widzę. Nie znam przyczyny, dlatego jest ta różnica. Niech mi ktoś odpowie, czym się różni leczenie prywatnie i leczenie państwowo. Skoro robotę taką trzeba zrobić i tutaj.
Dobrze, zostawiam to pana pytanie. Mam nadzieję, że kolejny słuchacz odpowie. Mógłbym ogłosić konkurs na czyją przysięgę przyjmują lekarze. No nie będziemy się bawić w konkursy. Oczywiście chodzi o przysięgę Hipokratesa, a nie Arystotelesa. Słucham teraz panią. Oddaję głos pierwszej pani dzwoniącej. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jolanta. Ja chciałabym powiedzieć, że leczę się dość intensywnie w ostatnich latach. I pomijając kolejki, które no musiałam oczekiwać też, ale ja nie narzekam. Na przykład wiem, jak to wygląda w Kanadzie, mam tam bliską rodzinę. Tam są tak samo kolejki, taki bogaty kraj, a co więcej, nawet służba zdrowia działa, no tak mamy doświadczenia w porównaniu z Polską nieco gorzej. Natomiast jest coś, myślę o czym innym jeszcze. Też uważam, tam któryś pan przedmówca mówił, że lekarze powinni odpracować przynajmniej kilka lat. To są bardzo drogie studia. I oni, ja uważam, że powinien być taki, od lat już tak myślę, obowiązek przepracowania przynajmniej iluś lat w Polsce, skoro tu, jeżeli studiują bezpłatnie. Oczywiście. Mhm. Także serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.
A jeszcze tylko pani zapytam, zanim się pani rozłączy. Tak? Powiedziała pani, że jest, nie narzeka pani, chociaż są te kolejki. Nie wiem, jak, nie chcę panią o szczegóły jakieś pytać, ale jak długie, w jak długich kolejkach pani na coś czekała, że tak powiem?
To znaczy na początku było najgorzej, bo ja mam neurochirurgiczne problemy takie.
Czyli najgorzej ten pierwszy raz wejść jakby w ten proces leczenia. Tak?
Tak, ale muszę powiedzieć, że tu pani rejestratorka na przykład się ulitowała nade mną. Ja mam ten niaki mózgu. I przeszłam kolejne operacje już teraz, no ale ten pierwszy kontakt to w miarę, także kilka miesięcy czekałam do poradni neurochirurgicznej. Natomiast jak już weszłam w ten tryb leczenia, to bardzo dobrze. Mhm. Także
czyli teraz pani już jest, jak to się teraz mówi, modnie zaopiekowana i jest tak, pani pod kontrolą tak, medyczną.
Tak, i kontrolę tak? Mam tak. I tak samo endokrynolog na przykład, to już teraz mam kontrolę, bo też miałam poważną operację. No ale teraz no czekam, na przykład teraz 2 lata nie miałam, natomiast miałam zapisane leki i pani doktor na wizycie, teraz będę miała już, to na pewno zrobi mi USG na miejscu też. I skieruję na badanie krwi kontrolne i wtedy pani doktor uzależnia dalsze leczenie od tych wyników. Także mówię, nie jest lekko z kolejkami, natomiast jak mam znajomych też, którzy się leczą, bo to już w takim wieku jesteśmy, to rzeczywiście ta opieka jest na europejskim poziomie co najmniej. Także no tak jest.
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
To była nasza słuchaczka ze swoimi doświadczeniami w kontakcie ze służbą zdrowia. A ja może pomyślałem sobie, że to dobry moment, żeby powiedzieć głosem prezesa NFZ-u Filipa Nowaka o roli solidaryzmu w systemie publicznej służby zdrowia. Posłuchajmy.
Publiczny system ochrony zdrowia finansowany ze składek zdrowotnych to jest przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego kraju. Solidaryzm finansowania polega na tym, że bez względu na to, ile środków płacimy z naszych składek, przy każdym problemie zdrowotnym, nawet jaki jest kosztochłonny, jeśli chodzi o leczenie, mamy gwarancję i bezpieczeństwo tego, że uzyskamy tą pomoc na poziomie gwarantowanym w rozporządzeniach koszykowych ministra zdrowia. Myślę, że to jest coś, co pozwala nam spokojnie iść przez życie i to jest bardzo potrzebne. Natomiast jako komplementarny system, uzupełniający system prywatny także jest potrzebny, ponieważ są mieszkańcy naszego kraju, którzy chcieliby uzyskać jednak to, co oferuje rynek prywatny. Natomiast wydaje mi się, że najważniejszy i gwarantujący bezpieczeństwo jest publiczny system ochrony zdrowia.
A czy NFZ myśli nad rozszerzeniem współpracy z prywatnymi podmiotami zdrowia?
Jeżeli oferują najwyższy poziom usług w cenach, które chcemy zapłacić za te świadczenia, to są dla nas równie istotni. Natomiast przeważająca liczba szpitali i placówek medycznych to są szpitale publiczne. Ale są takie obszary, jak na przykład podstawowa opieka zdrowotna, finansowana przecież bardzo dobrze przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To są głównie podmioty prywatne.
Zauważa pan, że jednak prywatna ochrona zdrowia nie chce zbytnio współpracować z NFZ-em, bo na przykład będzie musiała czekać na wypłatę, woli pieniądze prosto z kieszeni pacjenta?
No, dotknął pan bardzo istotnego tematu. Faktycznie jest tak, że jeżeli chodzi o takie pilne udzielanie świadczeń, szpitali, oddziały ratunkowe, oddziały wewnętrzne, chirurgiczne, to tutaj raczej dużo bardziej aktywne i dużo bardziej pomocne są podmioty publiczne bez wątpienia. Może dlatego, że podmioty publiczne czują tę misję i do tego zostały powołane i nie generują zysku. Nie chodzi o to, żeby generowały zysk, tylko żeby swoje statutowe funkcje pełniły, czyli pomagały nam.
Tak, proszę państwa, to był szef NFZ-u Filip Nowak. Cierpliwość słuchacza nagrodzona, oddaję panu głos. Halo?
Dzień dobry panu, panie redaktorze. Ja tylko bym powiedział taką kwestię, że potrzebne jest i to, i to. I to znaczy Narodowy Fundusz z obowiązku, że nas leczy, a że prywatne firmy są również potrzebne, bo są na przykład takie przypadki nagłe, gdzie Narodowy Fundusz nie ma pieniędzy, a prywatna firma, kogo stać, o tak się wyrażę, kogo stać, nie będzie czekał na Narodowy Fundusz, po prostu zwyczajnie pójdzie załatwić sprawę prywatnie. U mnie w rodzinie był taki przypadek, że fakt, że ten pacjent zlekceważył temat schorzeń kręgosłupa, miał takie coś jak przepuklina kręgosłupowa, no i niestety przez swoją zbagatelizowanie własnego zdrowia skończyło się gwałtowną ingerencją w prywatnej klinice. Kosztowało to kupę pieniędzy, jakby to tak mówić, bo oględnie.
A niech pan powie, czy tu chodziło już o ratowanie życia czy zdrowia?
Tak, o ratowanie głównie zdrowia, bo gościowi groził paraliż.
Tak zapytałem, bo pomyślałem sobie, słuchając szefa NFZ-u, że być może chodzi o to, aby ten publiczny sektor ochrony zdrowia zapewniał nam, gwarantował nam to, że będzie nas ratował jak najbardziej skutecznie, kiedy zagrożone jest nasze życie.
Uważam, że nie jest tak źle jeszcze. Uważam, że nie ma żadnej jakiejś tragedii. Ja na przykład jestem zadowolony z usług NFZ-u, gdyż na przykład ja jestem cukrzykiem, mam rutynopatię cukrzycową. Bez żadnego proszenia się zadzwoniłem, w terminie wręcz błyskawicznym dostałem, zostałem leczony taką terapią lekową, miałem wstrzykiwany specjalny preparat do oczu ze względu na zniszczone naczynia krwionośne. Teraz w ciągu niespełna 2 lat mam robioną, będę miał teraz zrobioną na drugie oko zaćmę i akurat w tym przypadku jestem zadowolony, aczkolwiek taka moja refleksja, no ludzie, może moja jak moja, się słyszy czasami, jak się tak czeka w tych kolejkach, przed tymi gabinetami, ludzie psioczą na jedno, że płacą potężne składki zdrowotne. Ja od swojej emerytury odprowadzam prawie 400 zł. I jak ktoś idzie raz na 100 lat do lekarza i nie może się dostać, no to nie dziwić się takim pacjentom, że...
No tak, tak.
Wyzywają. A druga kwestia.
Ciekawe, czy tłumaczy to ta idea solidaryzmu. No na tym to polega, tak? Ja wpłacam do tej wspólnej puli, a być może nie korzystam z tego, albo mało korzystam, albo nie wykorzystuję tego, co wpłaciłem. A ktoś
jeszcze
inny.
Jeszcze jeden temat
korzysta.
Z kolejkami może powiem tylko tyle. Wielu ludzi zachowuje się w sposób irracjonalny, nierozsądny, blokując innym, bardziej chorym terminy, bo taki jeden pan, drugi pani zaklepuje sobie w 3-4 miejscach wizyty, przychodzi na jedną do jednego lekarza, tamtych wizyt na czas nie odwołuje, tracą na tym inni. Po prostu uważam, że w społeczeństwie jest taka, jakby to ego i samolubstwo. O, takie bufonada. Ludzie po prostu widzą koniec własnego nosa, on się tylko liczy, zablokuje w 4 różnych neurologach, u neurologa gabinetach, w różnych miejscach, terminy, a później jak przychodzi co do czego, to albo nie idzie wcale, albo idzie do jednego, a tam 3 terminy nieodwołane i w to miejsce mogłoby przyjść 3 czy 4 innych pacjentów.
Bardzo panu dziękuję.
W społeczeństwie jest takie właśnie egoizm, bufonada, koniec własnego nosa.
Dziękuję panu bardzo.
Ale ogólnie nasz Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko tyle ostatnie zdanie, jest w miarę jeszcze dobry.
Kolejki. Padają skargi na kolejki, ale też opinie, że nie ma kraju bez kolejek. Słyszeliśmy to już dzisiaj w audycji. Jak tym kolejkom zaradzić? O tym jeszcze raz ksiądz dr Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Posłuchajmy.
Ja bym na pewno wykorzystał bardziej niż do tej pory potencjał prywatnych podmiotów leczniczych w publicznym systemie, czyli rekomendowałbym na pewno zwiększenie ilości kontraktów z tymi placówkami prywatnymi, które dzisiaj tych kontraktów nie mają. Pierwsze by to zmniejszyło kolejki, to byłoby, przekładałoby się na zwiększoną dostępność do świadczeń dla tych, którzy oczekują. I rzeczywiście jedynym problemem tutaj może być trudny do zrealizowania jest kwestia finansów, że oczywiście tych finansów w ochronie zdrowia zawsze jest za mało, ale niewątpliwie potencjał prywatnych przedsiębiorców działających w ochronie zdrowia jest ogromny. I my korzystamy tylko z części tego potencjału. Więc jeżeli cokolwiek należałoby rekomendować, to niewątpliwie to, żeby jeszcze bardziej do tego publicznego systemu włączyć już te prywatne placówki, które dysponują ludźmi, dysponują świetną aparaturą, wykształconymi lekarzami, którzy zresztą pracują i prywatnie, i publicznie, bo taka jest prawda.
Za chwilę poznamy pomysł na zmniejszenie kolejek ministra zdrowia, ale jeszcze wcześniej oddaję głos słuchaczowi. Dzień dobry. Pan też ma pomysł na kolejki, tak?
Tak, i to jest bardzo dobry sposób. Można go nazwać cwaniactwem, aczkolwiek ja go stosuję i nie wstydzę się tego. Oddałem odpowiednią ilość krwi jako zasłużony honorowy dawca krwi. Jestem obsługiwany poza kolejką. Przychodzę, mówię, że jestem krwiodawcą, pokazuję stosowny dokument i zgodnie z przepisami, które obowiązują, powinienem zostać obsłużony w tym samym dniu i nawet jak mi pani pielęgniarka tam czy rejestratorka mówi, że ma, co ja z panem zrobię, ja mówię, proszę panią, później pani ze mną zatańczy, a teraz proszę mnie zaprowadzić do lekarza.
A, i czyli uważam, pan ma pomysł na skrócenie kolejki sobie, a nie skrócenie kolejek w ogóle.
Nie, ja mam, dlaczego? Ja mówię o tym, że tak, krwiodawstwo jest zaniedbywane, potem ludzie się dziwią, że bo nasza krew powoduje, że ktoś inny szybciej będzie wyleczony i w związku z tym on wyjdzie z tej kolejki jako wyleczony. A tak to będzie brał leki przez ileś tam lat i tak dalej. Między innymi w ten sposób
pięknie
można to załatwić.
Pięknie pan wybrnął i szlachetnie. Także polecamy państwu. Krwiodawcy mają usługi medyczne publiczne oczywiście. Poza kolejnością.
Ja też chodziłem do przychodni, bo to tam skierowania jakieś i tak dalej, to tam, gdzie NFZ ma podpisane te umowy, za każdym razem to działa. Więc wystarczy, żeby ludzie się wreszcie opamiętali, dadzą krew, ktoś się wyleczy, będzie więcej miejsc wolnych.
No taki trochę powiedziałbym szlachetny biznes, tak? Ja oddaję cząstkę siebie i ta służba zdrowia oddaje troszeczkę też mnie. Tak?
Tak. No głównie o to chodzi, żebyśmy przy okazji jak gdyby, bo jeśli ten człowiek nie będzie musiał chodzić do lekarza, bo już jest wyleczony, to zrobi miejsce następnemu.
Mm-hmm. Taki powiedziałbym deal, mówiąc po młodzieżowemu.
Taki deal, tak.
Dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, wracamy do punktu wyjścia po trochu, bo na początku była mowa, to słuchacz podpowiadał czeską drogę. I do tego teraz nawiązuje minister Adam Niedzielski, bo to jest jego pomysł na skrócenie kolejek.
Poza zwiększaniem rzeczywiście systematycznym naborów na kierunki lekarskie, bo przypomnę, że od roku 2015 na pierwszy rok zwiększyliśmy nabory z 7 do 11 tysięcy, więc corocznie będziemy teraz co najmniej te 10-11 tysięcy osób na kierunki lekarskie przyjmowali. No przede wszystkim pracujemy nad tym, żeby wynagrodzenia, które są w systemie opieki zdrowotnej, były atrakcyjne i żeby z jednej strony dawały tą perspektywę stabilnej pracy, ale z drugiej strony też, żeby hamowały te niekorzystne zjawiska, z jakimi mieliśmy do czynienia, czyli na przykład migrację lekarzy za granicę, z którą przez ostatnią dekadę ucierpiał nasz system opieki zdrowotnej bardzo, ale też te wynagrodzenia mają na celu to, że nawet jeżeli lekarze czy pielęgniarki zostają w kraju, to żeby właśnie pracowali w systemie publicznym, a nie na rzecz sektora prywatnego, czy w ogóle wykonując inne zawody.
Jeżeli ministerstwo wprowadziłoby drobne dopłaty chociażby u lekarzy rodzinnych, czy to by też nie zmieniło kolejek i czy może ministerstwo rozważa w ogóle taki krok?
To jest trochę iluzoryczne rozwiązanie. Problemem systemu opieki zdrowotnej jest zbyt mała liczba specjalistów, lekarzy, pielęgniarek i tutaj wprowadzenie dopłaty nie za bardzo jakby wprowadza rozwiązanie dla tego problemu, więc my w tej chwili w ogóle takich pomysłów nie rozważamy.
No i oddaję głos słuchaczce. Dzień dobry, pani.
Dzień dobry, Ania z tej strony.
Witamy.
Ja tutaj a propos tego, co któryś z panów mówił, pytał, jak to jest, że na NFZ są lekarze nie zawsze mili, a prywatnie są zawsze mili. My akurat byliśmy w tej dobrej sytuacji, że z zakładu pracy mieliśmy leczenie w LuxMedzie, także naprawdę dzięki nam kolejki do NFZ-u się zmniejszały na leczenie NFZ-owe, bo wszystko korzystaliśmy w LuxMedzie. I z taką panią doktor rozmawialiśmy, ona mówi, że ona tutaj właśnie w tej prywatnej przychodni czuje się super dobrze, dlatego że nie musi się przejmować, że tu potrzebuje skierowanie wystawić na takie badania, na takie, na rezonans. Po prostu nikt jej z tego nie rozlicza, bo to jest prywatne, jest to inaczej finansowane. A gdyby to samo chciała zrobić, gdyby przyjmowała w przychodni jako specjalista na NFZ, to mówi, że to już jest zupełnie po prostu coś strasznego, że te problemy, które ona potem ma, to rozliczanie, tłumaczenie się, a dlaczego, a co, to jest, no i limity oczywiście. Oczywiście też. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to co mówił tutaj, to jeszcze a propos tego, co powiedziałam, to właśnie o tym mówił pan Krzysztof, który dzwonił, który też jest lekarzem, właśnie mówił o tych wszystkich papierach, które lekarze na NFZ mają do wypełniania i tych problemów z tym związanych. Mhm. To, który przed chwileczką mówił pan o krwiodawstwie. Ja chciałam zapisać syna w zeszłym roku w grudniu na rehabilitację rehabilitację, bo no w każdym razie potrzebował rehabilitacji. Okazało się, że w jakiejś tam przychodni termin był na czerwca, ale przez to, że jest honorowym krwiodawcą, mógł mieć już w połowie stycznia. I w jednej przychodni pan mi powiedział, że rehabilitacja w ciągu 7 dni, jeżeli ktoś jest honorowym krwiodawcą, nie ma problemu. Także jeżeli ktoś jest faktycznie jeszcze w tym wieku i na tyle zdrowy, że może oddawać krew, to tak jak tutaj pan poprzedni mówił, to naprawdę jest no warto, żeby mieć potem samemu leczenie.
Dziękuję pani bardzo, potwierdza pani to też. Dziękuję uprzejmie. Musimy pomału finiszować. Pani Ania wspomniała o LuxMedzie. Otóż ta firma deklaruje, że ma ponad 2,5 miliona klientów, wśród których są NFZ-owi, jak też klienci tak zwani abonamentowi. Przemysław Stochaj zapytał wiceprezesa tej firmy, Michała Rybaka, jakie pakiety medyczne ci klienci wybierają najczęściej.
Nasi klienci to są przede wszystkim pracodawcy w tej takim głównym nurcie, bo to abonament kupuje pracodawca dla swoich pracowników, więc pracodawca zwykle wybiera taki, powiedziałbym, najśredni pakiet, czy taki pakiet będący pośrodku naszej oferty. I tam jest dość szeroki panel usług specjalistycznych. Oczywiście od lekarza pierwszego kontaktu przez różnego rodzaju specjalistów. Tych specjalistów tam zwykle jest kilkudziesięciu. Badania laboratoryjne, badania diagnostyki obrazowej, rezonans tomograf, rentgen. Także to jest taki podstawowy pakiet, ale jest coraz większe zainteresowanie i widzimy to z miesiąca na miesiąc rosnące ubezpieczeniem szpitalnym, czyli ubezpieczeniem, które obejmuje pełną opiekę szpitalną z koordynacją tej opieki, które właśnie my oferujemy, że to my przejmujemy jakby tą odpowiedzialność za wskazanie miejsca, za opiekę, za od A do Z poprowadzenie pacjenta za rękę w tym jakimś trudnym momencie, który ma, bo zwykle to jest taki dość trudny moment, w którym potrzebujemy opieki szpitalnej i tu widzimy coraz większe zainteresowanie. Więc z jednej strony to są te takie abonamenty, można powiedzieć, że główny nurt to są te takie abonamenty, które obejmują taką pełną opiekę ambulatoryjną, tą codzienną, a z drugiej strony rosnące zapotrzebowanie na usługi takie szpitalne i ubezpieczenie szpitalne. No poszerzamy też swoje kompetencje. Powiedzmy 10 lat temu mieliśmy w ofercie jeden szpital, dzisiaj mamy 14. Kiedyś mieliśmy na przykład ambulatoriów 60, dzisiaj mamy tych placówek ambulatoryjnych 160.
Proszę państwa, według najnowszych danych ponad 3 miliony Polaków posiada prywatne ubezpieczenia zdrowotne. I tą informacją kończymy nasze spotkanie ze służbą zdrowia. Dziękuję państwu za uwagę. Rafał Regulski prowadził, Przemysław Stochaj przygotował materiały reporterskie, a zrealizował audycję i zostaje z państwem Ryszard Wojtowicz. Dziękuję, do usłyszenia.